Odcinek 9. Kilka kolejnych pogadanek należy poświęcić mało znanej kwestii, jaką była taktyka walki z religią zastosowana w ZSRR w okresie międzywojennym i później. Była ona starannie przemyślana pod kątem jej skuteczności i skutków propagandowych. Na przełomie lat 20. i 30. została ona w działaniach władz sowieckich ściśle powiązana z kolektywizacją wsi. Dla złamania silnego oporu ludności wiejskiej przeciwko kołchozom wykorzystane zostały wówczas wszystkie środki, jakimi dysponuje nowoczesne państwo totalitarne. Główną rolę odegrały nieludzkie rozporządzenia Stalina z początku lat 30. Nakazywały one konfiskatę wszelkich produktów rolnych i odcięcia wsi od świata zewnętrznego. W rezultacie na żyznych ziemiach Ukrainy i Rosji zmarły z głodu miliony ludzi. Wyludniły się ogromne obszary wiejskie. Bardzo częste były wypadki ludożerstwa. Eksterminacji za pomocą głodu towarzyszyły masowe deportacje ludności wiejskiej na Syberię i do łagrów. W ten sposób opór wsi przeciwko kołchozom został złamany. Działania te, obok zamykania świątyń i aresztowania duchowieństwa, służyły jednocześnie walce z drugą przeszkodą w realizacji komunizmu, to znaczy z wierzeniami religijnymi. Traciły one bowiem swoje ważne społeczne oparcie, jakim była ludność wiejska. W tym samym czasie toczyły się szczególnie na Ukrainie procesy zbiorowe duchowieństwa katolickiego, któremu postawiono zarzut popierania tzw. kułaków, czyli gospodarzy mających nieco ziemi, w ich oporze przeciwko kolektywizacji. Uznano ich za wrogów klasowych i przeciwników rewolucji. Księża nie mogli wzywać do zakładania kołchozów. Były one bowiem niszczeniem dorobku całych pokoleń ludności wiejskiej, grabieżą jej własności i zniewoleniem. Zostali więc oskarżeni o to, że są sojusznikami wrogów komunizmu. Jako tacy byli aresztowani i skazywani. Formalnie nie miało to nic wspólnego z religią, lecz doskonale służyło walce z nią i z Kościołem. Walka ta w okresie międzywojennym zaskakuje swoim zasięgiem, stopniem agresji, prymitywizmem metod i mnogością środków. Rozpoczęła się ona w zasadzie z chwilą przewrotu bolszewickiego, lecz jej formy instytucjonalne i organizacyjne ukształtowały się ostatecznie w połowie lat 20. Wówczas to dokonał się podział ról w tej dziedzinie między GPU i Związkiem Bezbożników. GPU prowadziło walkę za pomocą dywersji, szantażu, aresztowań, więzienia, syłek na Syberię, łagrów czy wyroków śmierci z oskarżenia o działalność kontrrewolucyjną. Natomiast Związek Bezbożników od 1929 roku, Związek Bezbożników Wojujących, był centralą ideologiczną i organizacyjną dla antyreligijnych działań we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Obowiązujący w latach 1923-1941 plan walki z religią pokazuje, że Związek Bezbożników planował odpowiednie działania we wszystkich 6 ludowych komisariatach, czyli ministerstwach. W Komisariacie Rolnictwa odpowiedzialny był za działalność organizacji antyreligijnych w kołchozach i sowchozach. W Komisariacie Pracy za propagandę antyreligijną w fabrykach, śledzenie tam robotników wierzących i ich eliminację. W Komisariacie Wojny za wychowanie antyreligijne żołnierzy. W Komisariacie Sprawiedliwości za ustawodawstwo mające na celu zwalczanie religii pośrednie i bezpośrednie. W Komisariacie Spraw Wewnętrznych planował antyreligijne działania administracyjne. Związkowy Bezbożników podlegał resort określany jako propaganda ogólna. Obejmował on takie formy działania jak publikacje antyreligijne, podobne filmy, radio, muzea, teatry, mityngi, pochody, kursy antyreligijne i tym podobne. Wyliczenie to ma charakter przykładowy i nie wyczerpuje metod i form działania wynikających z różnych sytuacji środowiskowych i lokalnych. Ideologiem państwowego ateizmu i niewyczerpanym inicjatorem nowych metod walki z religią był przez cały okres międzywojenny przyjaciel Lenina i członek Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii ZSRR Jemelian Michajłowicz Jarosławski, prawdziwe nazwisko Minier Izraelewicz Gubelman. Był on twórcą i naczelnikiem Związku Bezbożników Wojujących.